Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Mazes for Programmers Code Your Own Twisty Little Passages Jamisa Booka to praktyczny przewodnik po programistycznym tworzeniu labiryntów. Wydany przez Pragmatic Bookshelf w 2015 roku. Nie jest to książka o jednym języku ani encyklopedia gotowych recept. Wykorzystuje labirynt jako spójny problem projektowy, aby uczyć algorytmów, modelowania struktur danych, wizualizacji oraz świadomego porównywania rozwiązań. Autor pokazuje 12 metod generowania labiryntów, od prostych algorytmów, takich jak Binary Tree, po bardziej zaawansowany algorytm Ellera. Implementacje są przedstawione w Ruby, lecz najważniejsze idee można przenieść do innych języków. Czytelnik buduje stopniowo model siatki i komórek, generuje przejścia, rysuje wynik, a następnie analizuje go za pomocą algorytmu Dijkstry. Kolejne części rozszerzają zwykłą prostokątną planszę o maski, tekst, okręgi, siatki heksagonalne i trójkątne, przejścia wielopoziomowe oraz powierzchnie zakrzywione. Głównym celem książki jest ćwiczenie sposobu myślenia programisty poprzez niewielkie, namacalne i łatwe do eksperymentowania projekty. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, 12 algorytmów jako lekcja wyboru kompromisów. Najważniejszą osią książki jest zestawienie wielu sposobów generowania labiryntów, a nie promowanie jednego rzekomo najlepszego rozwiązania. Buck omawia m.in. Binary Tree, Sidewinder, Aldous Broder, Wilsona, Hunt and Kill, Recursive Backtracker, Recursive Division i Ellera. Każdy algorytm tworzy labirynt spójny, lecz jego charakter wizualny i koszt obliczeniowy mogą być odmienne. Proste metody bywają szybkie i łatwe do zakodowania, ale wprowadzają wyraźne uprzedzenia kierunkowe. Z kolei metody oparte na losowych spacerach mogą ograniczać te wzorce, lecz wymagają więcej czasu. Recursive Backtracker daje długie, kręte korytarze, podczas gdy Recursive Division opiera się na dzieleniu przestrzeni ścianami i dobrze współgra z ideą pomieszczeń. Ellers algorytm jest szczególnie ważny jako przykład rozwiązania działającego wiersz po wierszu, dzięki czemu może być użyteczny przy ograniczonej pamięci. Książka uczy więc praktycznej oceny algorytmów według potrzeb projektu pamięci, szybkości, wyglądu wyniku i łatwości modyfikacji. To cenna perspektywa, ponieważ w codziennym programowaniu właściwa metoda rzadko wynika wyłącznie z elegancji kodu. Zależy także od ograniczeń środowiska oraz oczekiwanego efektu dla użytkownika. Po drugie, model siatki i komórek, czyli wspólny fundament implementacji, Book nie traktuje algorytmów jako izolowanych fragmentów pseudokodu. Buduje najpierw ogólny model labiryntu, w którym komórki znają swoich sąsiadów i połączenia z nimi. Taka reprezentacja pozwala oddzielić strukturę danych od konkretnej procedury generowania. Algorytm nie musi wiedzieć, jak dokładnie zostanie narysowana plansza, lecz wykonuje operacje na sąsiedztwie i usuwa bariery między komórkami. Jest to przykład dobrej organizacji programu. Wspólny rdzeń można ponownie wykorzystać przy wielu generatorach, sposobach renderowania i rodzajach geometrii. Implementacje w Ruby są przy tym narzędziem wyjaśniania, nie celem samym w sobie. Czytelnik znający podstawowe konstrukcje programistyczne, takie jak kolekcje, mapy i dziedziczenie, może przełożyć model na Python, Go lub inny język. Wartością dydaktyczną jest obserwacja, że dobrze zaprojektowana abstrakcja upraszcza późniejsze eksperymenty. Gdy komórka i jej relacje są opisane konsekwentnie, można zmieniać generator bez przebudowy całego programu. Książka pokazuje także, że wizualny rezultat jest bezpośrednio związany z wyborem reprezentacji. Tu, czy siatka ma 4, 6 czy 3 kierunki sąsiedztwa, wpływa na reguły algorytmu, sposób rysowania oraz doświadczenie osoby rozwiązującej labirynt. Po trzecie, Dijkstra jako narzędzie rozwiązywania i badania struktury labiryntu, książka wykracza poza samo wygenerowanie poprawnego labiryntu. Doprowadzenie algorytmu Dijkstry pokazuje, jak wykorzystać grafową naturę siatki do wyznaczania odległości i najkrótszych ścieżek. W-labirinci, gdzie połączone komórki można rozumieć jako wierzchołki i krawędzie grafu, algorytm umożliwia znalezienie drogi od wejścia do wyjścia. Bok używa go także do analizy i wizualizacji, na przykład przez przypisywanie komórkom wartości odległości i oznaczanie ich kolorami. Dzięki temu czytelnik nie tylko otrzymuje odpowiedź, którędy przejść, lecz także widzi strukturę całej przestrzeni obszary bliskie punktowi startowemu. Odległe krańce oraz dominujące korytarze to ważne rozróżnienie. Rozwiązywanie labiryntu jest zadaniem lokalnym dotyczącym jednej trasy, natomiast mapa odległości opisuje globalne właściwości układu. Zastosowanie Dijkstry uzasadnia też szerszą lekcję z algorytmiki. Ten sam mechanizm, który rozwiązuje łamigłówkę, może służyć diagnostyce danych i projektowaniu czytelnej prezentacji wyniku. W kontekście programowania gier, symulacji lub narzędzi edukacyjnych połączenie obliczeń z obrazem jest szczególnie praktyczne. Czytelnik uczy się sprawdzać efekty własnego generatora, zamiast oceniać je wyłącznie na podstawie intuicji lub przypadkowego wyglądu. Po czwarte, maski, nietypowe siatki i geometria jako test elastyczności kodu. W drugiej części Book rozwija labirynt poza standardowy prostokąt. Pokazuje ograniczanie dostępnych komórek za pomocą masek, dzięki czemu przejścia mogą układać się w tekst, nieregularne sylwetki lub kształty z wyłączonymi fragmentami. Omawia też labirynty kołowe oraz siatki heksagonalne i trójkątne. Nie jest to wyłącznie zabieg dekoracyjny. Zmiana geometrii odsłania założenia ukryte w prostym kodzie. Jak w kwadratowej siatce łatwo przyjąć, że każda komórka ma kierunki północ, południe, wschód i zachód. W układzie heksagonalnym liczba sąsiadów się zmienia, a w kołowym potrzebne stają się inne reguły wyznaczania połączeń i rysowania. Książka uczy zatem projektowania abstrahującego od konkretnego kształtu planszy. Jeśli algorytm korzysta z ogólnego pojęcia sąsiedztwa, może działać na wielu topologiach po odpowiednim przygotowaniu modelu. Bok omawia również redukowanie ślepych zaułków oraz tworzenie przejść przechodzących nad i pod sobą. Te techniki pozwalają sterować stopniem trudności i charakterem labiryntu. Czytelnik widzi, że generator nie musi być czarną skrzynką produkującą losowy obraz. Może być systemem z parametrami, ograniczeniami i transformacjami, które celowo kształtują wynik. Ta część ma znaczenie również poza labiryntami, ponieważ uczy, jak rozszerzać projekt bez porzucania jego podstawowej architektury. Na koniec. Wymiary i zakrzywione powierzchnie poszerzają pojęcie labiryntu, późniejsze rozdziały przenoszą wcześniejsze idee do bardziej nietypowych przestrzeni. Bo tym wielu wymiarów i powierzchni zakrzywionych. Jest to logiczna konsekwencja modelu opartego na komórkach oraz relacjach sąsiedztwa. Jeśli labirynt nie jest przede wszystkim rysunkiem na kartce, lecz grafem połączeń osadzonym w określonej geometrii. Można rozważać siatki trójwymiarowe albo układy na powierzchniach innych niż płaszczyzna. W takim rozszerzeniu trudność nie polega jedynie na dodaniu kolejnego kierunku ruchu. Zmienia się sposób wyobrażania sobie danych, wyznaczania sąsiadów i przedstawiania wyniku użytkownikowi. Książka nie przedstawia tych tematów jako abstrakcyjnej matematyki dla niej samej. Służą one pokazaniu, jak daleko można rozwinąć pierwotnie prosty projekt, gdy jego elementy zostały właściwie rozdzielone. Czytelnik obserwuje, że algorytm generowania i metoda wizualizacji są powiązane, ale nie tożsame. Ten sam rodzaj relacji może wymagać zupełnie innego sposobu prezentacji w przestrzeni trójwymiarowej niż na płaskiej mapie. Rozdziały te rozwijają także intuicję topologiczną. Istotne jest, które pola są osiągalne i jak są połączone, a nie tylko ich położenie na ekranie. Dzięki temu labirynt staje się przystępnym polem ćwiczeń dla grafów, geometrii obliczeniowej i projektowania modeli danych. Podsumowując, Mazes for Programmers jest przeznaczona przede wszystkim dla osób, które potrafią już samodzielnie pisać i modyfikować kod. Lecz chcą ćwiczyć algorytmiczne myślenie na projekcie bardziej konkretnym niż typowe zadania podręcznikowe. Najwięcej skorzystają programiści na poziomie początkującym i średnio zaawansowanym, zwłaszcza ci, którzy znają podstawy kolekcji, obiektów i dziedziczenia. Ruby ułatwia bezpośrednie śledzenie przykładów, ale istotne idee są przenośne między językami. Książka może być również użyteczna dla twórców gier, narzędzi wizualnych i materiałów edukacyjnych. Ponieważ łączy generowanie procedur, analizę grafów i renderowanie wyników. Jej praktyczna wartość nie polega na tym, że każdy czytelnik będzie zawodowo tworzył labirynty. Buck wykorzystuje jeden dobrze ograniczony temat. Aby konsekwentnie pokazać projektowanie abstrakcji, porównywanie kosztów algorytmów, testowanie efektów wizualnych oraz rozszerzanie modelu na nowe przypadki. W przeciwieństwie do wielu książek o algorytmach, które przedstawiają techniki jako oderwane definicje i ćwiczenia, ta prowadzi przez kompletny, rozwijający się program. W przeciwieństwie do książek czysto językowych nie skupia się na składni Ruby, lecz na decyzjach stojących za kodem. Wyróżniają także połączenie technicznej precyzji z namacalnym rezultatem. Każda zmiana reguły może dać inny obraz, strukturę ścieżek i problem do zbadania.
To sprawia, że jest wartościową, choć celowo wyspecjalizowaną, książką do nauki przez implementowanie i eksperymentowanie.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Yamis Buck, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.